wierzyć w to, że Jezus przyjdzie z pomocą, to jest tak, jak nie wierzyć w nocy, że przyjdzie świt. I wiecie, nie wierzyć w to, że Jezus nadejdzie, to jest tak, jak w lecie spalić wszystkie futra i buty zimowe i powiedzieć, że zawsze będzie lato. Po prostu nie wierzyć w Boga, to jest nie wierzyć w Jego pomoc, w to, że On przychodzi, samo to już jest głupotą. Dobrze śpiewa Janusz Pikta, że trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby uwierzyć, że ta ziemia nie ma stwórcy. Ja dzisiaj będę chciał dzielić się podobieństwem o synu marnotrawnym. Tematem, nad którym pracowałem przez ostatni czas dużo, czymś, czym chciałem z Wami się podzielić już od dawna, ale jakoś nie było okazji, żeby do końca to zrobić. I przyznam się, że dzisiejszy dzień jest dla mnie ważny. Jest to dla mnie ostatnie kazanie w tym zborze, praktycznie przez najbliższe 3 miesiące. I jesteście dla mnie bardzo ważni. Chcę, abyście mogli to słowo zgłębić tak jak ja i aby Wam Pan pokazał tak, jak mnie pokazał. Przez ten czas, kiedy jestem pastorem, przez ten czas, kiedy i wcześniej byłem pracownikiem duchowym w kościele, spotykam się z częstym przypadkiem, z częstymi takimi przypadkami namawiania ludzi, spotykania ludzi, których trzeba prosić o to, żeby zechcieli podzielić się świadectwem, prosić o to, żeby zechcieli pójść do kościoła, prosić o to, żeby w ogóle cokolwiek zechcieli zrobić dla Boga w imię Jezusa i w kościele. Po prostu cieszę się, że dzisiaj nasza kochana Ala podzieliła się tym świadectwem. Cieszę się, że dzielicie się świadectwami, że Bóg czyni coś w waszym życiu, bo On jest Bogiem żywym. Amen?
Amen.
Jeśli tylko będziecie się dzielić prośbami, to ktoś, kto będzie tu obcy, może pomyśleć, że Bóg jest Bogiem martwym. Bo tylko same prośby mają, nie mają żadnych świadectw. I najbardziej duchowe spotkania w kościele, te, które są najbardziej duchowe, z reguły tak jest, że mają najmniejszą frekwencję. Tam, gdzie jest bardzo duchowo, tam niewielu ludzi przyjdzie. Tam, gdzie jest mniej duchowo, przychodzi więcej ludzi. Co się dzieje? Dlaczego tak jest w kościele? Dlaczego w zborach tak jest? Że ludzie, którzy chodzą do nich, przychodzą tylko na mało duchowe spotkania. A im więcej modlitwy i szukania Boga, im zbór więcej mówi, śpiewa i żyje krzyżem i krwią Chrystusa, tym mniej ludzi przychodzi. Gdzie oni są wtedy ci ludzie? Kim są ci, którzy nie przychodzą? Gdzie, jeśli nie ma ktoś natury Bożej, to nie lubi duchowych rzeczy. Natura Boża lubi rzeczy duchowe. Natura ludzka lubi rzeczy ludzkie. A my jesteśmy ludźmi duchowymi. Lubimy rzeczy ludzkie, ale ponad tym wszystkim ma górować nasza duchowość. Ponad tym wszystkim mamy szukać naszego Boga. Są rzeczy w świecie, które się nam podobają i nie podobają. Są sprawy światowe, które mnie cieszą i mnie nie cieszą. Ale On jest najważniejszy, jest ponad tym wszystkim. I to Jego Słowo i Jego zasady decydują o tym, co w świecie będzie mi się podobać. Jeśli Jego Słowo mówi, że ta światowa rzecz jest zła, to bez względu na to, co mówi świat, jest zła. Amen? Jeśli Jego Słowo mówi, że ta światowa rzecz jest konieczna, to nawet jeśli świat mówi, że nie taka ważna, to wiem, że musi tak być. I Bóg mówi o wielu takich normalnych, codziennych sprawach, które są dla nas ważne, ale przede wszystkim Biblia mówi nam o duchowych rzeczach. Nie trzeba namawiać ludzi, którzy znają Boga, aby przychodzili na nabożeństwa. Dlatego ja nigdy też nie ciągnę ludzi niewierzących na nabożeństwa. Ja głoszę im słowo. Mam takich ludzi w hełmie, do których systematycznie chodzę już jakiś czas i dość dziwnie to różnie z nimi wygląda. Raz są, raz ich nie ma. Czasami zostaje zamknięte drzwi, nie ma nikogo w domu, ale chodzę do nich, widzę ich pragnienie i mam 2 takie osoby obecnie w hełmie. Wiecie, nie namawiam ich. Człowiek musi poznać Boga, aby zechciał być z Nim i częścią Jego. Ale ci z Was, którzy znają Boga, przychodzą tu na każdą możliwą okazję. Ci z Was, którzy znają Boga, są tu, by się modlić, kiedy się modlimy, są by śpiewać, gdy śpiewamy, są by dzielić się Ewangelią, gdy się nią dzielimy. Dlatego, że ci, którzy są duchowi, oni chcą przeżywać duchowe rzeczy. A Jezus powiedział, moje owce znają mój głos. Moje owce znają mój głos i idą za mną, tam, gdzie ja jestem. Jeśli znasz Boga, to znasz Słowo Boże, które te rzeczy mówi. Nigdy nie ma tak w Kościele i nigdy nie będzie, żebyście spotkali dziecko Boże, które nie zna Słowa Bożego. Nie istnieje dziecko Boże poza Słowem Bożym. Nie istnieje dziecko Boże bez Słowa Bożego. Czasem to Słowo jest bardzo trudne. Czasem to słowo kosztuje tak, jak Ale kosztuje męża, który z siekierą albo z nożem za nią biega. Tak jak niektórych z was ciężkie prześladowanie kosztuje. Tak jak niektórych z was kosztuje decyzje, które na ludzki rozum są wbrew rozsądkowi. Są przeciwko wam, a jednak to słowo kosztuje was. Czasami to słowo rani. Ale wiecie, tak jest właśnie, kiedy ojciec bierze syna na kolano i bije. Jak ja mojemu synowi wymierzam karę, to sobie myślę, synu, mnie boli tak samo jak ciebie, tylko w innym miejscu. I to jest cudowne, że Bóg nas wychowuje. Bóg nas karci, Bóg nas po prostu kocha. Amen. Bóg nas wychowuje, karci i kocha. I to jest Kościół. Kiedy dochodzimy do poznania, kiedy zaczniecie czytać bardzo duchowe książki, kiedy zaczniecie się więcej modlić, kiedy więcej zrozumiemy o Krzyżu, o Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu, o tym, co On nam przygotował, kiedy dochodzimy do tej światłości Bożej, wtedy nasz chrześcijański światopogląd, wasz chrześcijański świat, on się zagęszcza. Zaczynacie rozpoznawać, kto jest Bogiem, co pochodzi od Niego, co od Niego nie pochodzi. Wcześniej wydawało nam się, że wszystko pochodzi od Boga, a teraz wam się zacznie wydawać, że jednak już nie wszystko. Wasz świat się zagęści. Kiedy ja byłem bardzo takim młodym w Chrystusie, chrześcijaninem, to wtedy wiele rzeczy mi się wydawało chrześcijańskie. Dali mi to, na tym był krzywy, albo ja Pan Jezus napisany już wiedziałem, co chrześcijańskie. Dzisiaj wiele rzeczy, które ludzie mówią chrześcijańskie, ja już wiem, że one nie są chrześcijańskie. Mój świat się zagęścił. Moje poznanie wzrosło. Wtedy nazywali wszystko chrześcijańskim. Ci kochają Boga i ci kochają Boga, a ja się cieszyłem, że tak fajnie. Dzisiaj zobaczyłem, że nie wszystko to jest tak, że tak nazwę chrześcijańskie. Nie wszystko poznanie Słowa Bożego zmieni was. Gdy poznacie Słowo Boże, gdy będziecie je zgłębiać i modlić się, wtedy ludzie będą wam opowiadać, o bracie u nas w kościele, tak, duchowo. A ty w swoim poznaniu powiesz, a powiedz mi, gdzie tu jest Bóg. Oni powiedzą, u nas to tam jest 2 godziny, tam siedzieliśmy, tak Duch Boży działał. A ty powiesz, a gdzie tu był Bóg? Oni ci powiedzą, jakiś nieduchowy jesteś. Ale oni ci powiedzą, tak dobrze się u nich gra. I różne inne rzeczy. Kiedy wasz świat się zagęści, rozpoznacie, że Bóg objawia się w swoim Słowie, a nie w jakichś nowoczesnych, różnych wygłupach. Bóg objawia się w swoim Słowie i w swojej mocy. Bóg objawia się w waszym życiu, kiedy wasz poziom będzie wzrastał. I kiedy zobaczycie, co jest prawdą, a co nie. Popatrzmy na Kościół dzisiaj. Popatrzmy, jesteśmy dzisiaj w Kościele jedną rodziną. Ty i ja, Bóg uczynił, że jesteś mi siostrą, albo jesteś mi bratem. Czy ci się podoba, czy nie podoba? Masz brata, który się nazywa Mirek Kulec i mieszka na Oksowie. Amen. I czy mi się podoba, czy nie, mam brata w tobie i mam siostrę w tobie. Nie wszyscy z was są doskonali, ale wszyscy są kochani do tego stopnia, że On przyszedł i umiłował was aż do końca. I uczynił nas Bóg jedną rodziną. Dawniej czasy były inne. Dawniej ojciec był głową rodziny i troszczył się o duchowe i materialne potrzeby całego domu. Dzisiaj wielu ojców nie spełnia tej roli. Dzisiaj wielu mężów nie ma pojęcia w ogóle, jak się zatroszczyć o cokolwiek oprócz chleba w pojemniku. I czasami, kiedy jesteś jedynym duchowym człowiekiem w domu, jedynym chrześcijaninem, a czasami nawet wtedy, gdy masz chrześcijańską rodzinę i żona czy mąż wierzący albo cała rodzina wierząca, i wtedy czasem znajdujecie się w centrum duchowej wojny. Rozpoznajecie, że ktoś chce zniszczyć wasz dom. Ktoś chce wywrócić wasz pokój. Ktoś chce zniszczyć wasze miejsce tutaj. Ktoś chce was pozbawić tego, co Chrystus w was położył. I dawniej ojciec, i dzisiaj takich ojców jest niewielu, czy takich mężów, ale są. Troszczył się o swój dom. Troszczył się o swoją rodzinę. O swoją żonę i dzieci. Troszczył się tak, jak pasterz troszczy się o stado. I my mamy dzisiaj ojca, który jest w niebie. Niech się święci imię Jego. Mamy Ojca, który jest w niebie, który się troszczy o nas i dał nam tu. I dał też takich ludzi, którzy w swojej służbie troszczą się. I na przykład, żeby o nikim nie mówić, powiem o sobie. Pastor jest dla swojego kościoła jak gdyby właśnie tym, który widzi, co próbuje się do niego wesprzeć. Jak gdyby to pastor jest jak gdyby, jak to powiedzieć, działam tak, jak Bóg chce, abym działał w mojej modlitwie. Bracia starsi, oni się modlą o zbór i działają tak, jak Bóg chce, jak Bóg pokazuje w modlitwie. Pastor, na przykład jak ja się muszę troszczyć o to, co próbuje wejść tutaj przez drzwi, co próbuje was okraść z waszej nadziei, co próbuje was okraść z waszej miłości do Chrystusa. Ja muszę się o to troszczyć. Ja muszę stanąć. Ja muszę stać czasami pośrodku wojny, która próbuje wywrócić wasze życie. A wy w waszych domach stoicie pośrodku, naokoło was często jest wojna, która próbuje wasz dom spustoszyć. Okraść wasze dzieci, okraść was z drogocennego Słowa Bożego, które on wam dał. I nie nasza zasługa, nie nasza w tym moc. Nic, co duchowo zrobiliśmy w naszym życiu, nie pochodzi z naszego starego życia, ani z naszych obecnych możliwości. Wszystko, co duchowo uczyniliśmy, zaczynając na pastorze, a kończąc na najmniejszym, najmłodszym członku naszego zboru, nie wiem, czy to Alicja chyba moja będzie. Wszystko, cokolwiek duchowo się dzieje w życiu, jest Jego zasługą, Jego troską, Jego opieką. Chwała Bogu, że mamy takiego Ojca. Mamy takiego opiekuna, taką troskę. To On sprawił, że naszej siostry mąż nie pobił. To On sprawił, że pewnego dnia Tomka prąd nie zabił. Pamiętam to świadectwo. To On sprawił, nie mógłbym tak na każdego z was palcem pokazywać i mówić co jeszcze. To On sprawił, że Bóg, to On sprawił, że Słowo Bóg, że imię Jezus, że wieczne życie i prawda o zmartwychwstaniu stała się waszym największym skarbem. I naszym celem bycia w Kościele jest jeden cel Kościoła tu na ziemi. Przynieść świadectwo o prawdzie. Dać świadectwo prawdy. Dać świadectwo tego, kim jest Bóg. Gdy do tego celu odchodzimy, gdy od tego celu odchodzimy, ktoś musi nas naprowadzić na słuszną drogę. Nawet Dawid się modlił, by Bóg sprawdzał, czy jest na prawidłowej drodze. Aby dać świadectwo prawdzie. Kiedy Jezus Chrystus pisze list do Kościoła w Efezie, kiedy do Kościoła Efezie zostaje kierowane przesłanie od Jezusa, Jezus mówi, naprowadza ich na poprzednią drogę i mówi, upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej spełniałeś. Bo inaczej może być źle. Upamiętaj się. I najgorszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest zobaczyć, że jest gorzej niż było w jego chrześcijańskim życiu już. Bo jeśli chrześcijanin widzi, że jest lepiej niż było, odkąd się nawrócił, to chwała Bogu rośnie. Ja nie mówię, że jest gorzej w znaczeniu materialnym czy fizycznym. Ja mówię o duchowych rzeczach dzisiaj. Ale najgorszą rzeczą jest, jeśli zobaczysz i sam sobie będziesz musiał przyznać, już nie jestem takim chrześcijaninem, jak byłem kiedyś. Wtedy się okazuje, że umierasz. Popatrzcie na wasze ciała, na wasze twarze, włosy. Im więcej mamy lat, spoglądamy w lustro i widzimy, jak się starzejemy. Już nie jesteśmy tacy, jak byliśmy. Ja oglądam moje fotografie, kiedy miałem 5 lat, 9, 15. Wyglądałem inaczej. Teraz jeszcze nie jestem bardzo stary, ale już widzę, że śmierć nade mną działa. Że moje ciało zbliża się powoli do grobu. Inni mają 70 i 80 lat i patrzą w lustro i widzą, już nie są tacy, jak kiedy mieli 20 albo 30. I czy duchowo mamy prawo do takich samych spostrzeżeń? Czy duchowo możecie stanąć przed lustrem Słowa Bożego, w którym się przeglądamy i zobaczyć, starzeje się? Nie ma mojej pierwszej miłości, tylko jakiś bajor osadzała gnita? Czy nie ma mojej pierwszej młodości, tylko jestem starym, wyrobionym chrześcijaninem, któremu już nikt tu w zborze nie podskoczy? Czy nie ma mojej pierwszej młodości, kiedy Jezus był wart tego, aby biec do Niego na kolanach w modlitwie, żeby się do Niego modlić? Nie starzejmy się duchowo. Bądźmy duchowo młodzi. I moją radością jest to, że jak pokochałem mojego Jezusa, tak z Nim chodzę i kocham Go coraz bardziej. Ja nie mówię, by Go czynić etykietą swoją. Ja nie mówię, aby słowo Jezus używać tak, jak niektórzy, wiecie, dla popisu, dla religijności. Ja mówię, aby wasza pierwsza miłość była zawsze na górze. Aby wszystko, co czynicie, było tym, decydowało o tym, czyjemu się to podoba. To jest słowo upamiętaj się, ma często dla chrześcijan, dla was znaczenie, bo tu do Kościoła Jezus mówi upamiętaj się. Zwróćcie uwagę, to jest do zboru w Efezie powiedziane. To nie jest powiedziane do jakiegoś baru, czy do jakiegoś zgromadzenia grzeszników. Jest to powiedziane do zboru, który Bóg uznaje za swój Kościół. I on mówi upamiętaj się. Słowo upamiętaj się często dla nas, jako dla wierzących, ma znaczenie w znaczeniu upamiętaj się, czyli pokutuj i daj się ochrzcić. Ale w tym wypadku to słowo ma tu inne znaczenie. To jest dobrze upamiętać się przez pokutę i grzech, ale tu Bóg mówi coś innego. Uczynki takie jak pierwej, to znaczy wróć do tego, kim byłeś. Módl się tak, jak się modliłeś. Stój na kolanach tak, jak stałeś. Nie przestawaj gdzieś przychodzić dlatego tylko, że czasu trochę minęło. Dla Boga ten czas nic nie znaczy. Nam się wydaje, że to już tak dawno. A u Boga jeden dzień nawet nie minął jeszcze. Kiedy coś człowiek zgubi, to nie może iść do przodu. Jak zgubię zegarek, jadąc do Lublina, to nie mogę myśleć, że go znajdę koło Kielc, tylko muszę się wrócić. Tam, gdzie prawdopodobnie może leżeć. Jeżeli coś zgubiłeś duchowo, to nie możesz iść do przodu, licząc na to, że gdzieś tam ci to Bóg z powrotem znajdzie i przyniesie. Krok po kroku wrócić do miejsca, w którym okazało się, że coś jest nie tak. Wyznać to Bogu. W czwartek miałem wykład na ten temat i kto chce, może posłuchać na kasecie. Wyznać to Bogu, aby odnaleźć to, co się zgubiło. Wiele rzeczy przychodzi do każdego z was, jeżeli zostawicie Boga. Wiele rzeczy ma diabeł dla was przygotowane, jeśli zostawicie Boga. I te rzeczy znajdą w was warunki do życia, bo one były w waszym życiu wcześniej. Gdy zostawisz Boga, to jeśli byłeś nerwowy, odkryjesz, że z powrotem jesteś nerwowy. Jeśli paliłeś, któryś dzień złapiesz się na tym, że znów cię ciągnie wypalić. Jeśli ktoś pił, to znowu. Jeśli ktoś się awanturował, znowu ma chętkę, żeby wracać do tego. I z wszystkim mógłbym wam tak powiedzieć. Jeżeli znajdziesz, jeśli zostawisz Boga, to rzeczy, które odeszły wcześniej, znajdują w tobie miejsce. Dlatego, że bez Boga nic nie możemy uczynić. Amen? On stał się naszą wolnością. I mimo iż Bóg nie zapomina zasług tego Kościoła, Bóg nie zapomina zasług Kościoła w przeszłości, wspomnienia tego, że kiedyś duchowo byliśmy wielcy, że były wspaniałe nabożeństwa modlitewne, że Bóg działał, że wzrastaliśmy, nic nam nie pomogło w chwili dzisiejszej. Czy historia coś pomogła kiedykolwiek ludziom? Sami widzicie, że nawet politycy nigdy nie wyciągali wniosków z historii. Salomon już pisał nic nowego pod słońcem. Ciągle to samo. Ludzie się nie chcą uczyć. Dobry zbór. Czy jesteśmy dobrym zborem? Dobry zbór to jest taki zbór, który jest dobry dziś. Nie dobry wczoraj, ani nie dobry jutro. Tylko dobry dziś. Dobry Kościół jest Kościołem dobrym dziś. I o tym chciałbym dzisiaj z wami mówić. O Kościele. O Kościele w znaczeniu globalnym. I o Kościele w znaczeniu nas samych. O Kościele jako ogromnej budowli. I o każdym z was oddzielnie, jak o maleńkiej cegiełce. I przeczytajmy, otwórzmy Ewangelię Łukasza. 15 rozdział. Każdy, kto ma Biblię. 15 rozdział. Werset 11 zaczynamy. Będę czytał. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy te rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyska. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Amen. Tekst, który dzisiaj czytałem, jest jednym chyba z najczęściej używanych przez kaznodziejów tekstów. Większość z nich jednak, nie mówię, że jest to niesłuszne, ale większość z nas widzi tutaj jedynie niegrzecznego chłopca, który postanawia w piękny dzień pewien wrócić do domu, bo już mu się sprzyczyło. To jest prawda, że jest to historia o niegrzecznym chłopcu, który wraca do domu po rozswojeniu majątku. To jest prawda, ale tu jest coś więcej, jest tu wielka, głęboka, duchowa prawda. Bóg daje, chcę wam dać dzisiaj znacznie więcej z tego słowa. To jest, słuchajcie uwagi, to jest opowieść o Kościele. To nie tylko marnotrawny syn, ale to jest marnotrawny Kościół. Kościół, który zagubił swój cel. Kościół, który zgubił swoje powołanie. Pamiętajmy o jednym, kiedy będę mówił dzisiaj, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Kościół to ciało Chrystusa. Gdy Kościół zgubi swoją drogę, gdy zbór zagubi swoje powołanie, przestaje reprezentować wtedy Boga. A co się dzieje, kiedy Kościół przestanie reprezentować Boga? To samo się dzieje z jego owocami. Wtedy jego owoce nie reprezentują więcej Bożego życia. Bo gdy Kościół jest czymś innym niż powinien być, gdy zbór jest czymś innym niż być powinien, wtedy daje fałszywe świadectwo. I co wtedy? Każde drzewo rodzi owoc zgodny ze swoim rodzajem. Amen? Każde drzewo rodzi owoc zgodny ze swoim rodzajem. Gdy Kościół zagubi Boże powołanie do modlitwy i zwiastowania krzyża, do wspierania się w miłości między braćmi i siostrami, gdy zagubi swoje powołanie do reprezentowania życia Chrystusa, a zacznie reprezentować umierający stary świat, wtedy jego owoce zaczynają być takie same. Jeśli chcemy mówić o Kościele jutra i o naszym zborze, jaki nasz zbór będzie jutro, kim my będziemy jutro, to powiem wam tak, nasz zbór, bracia i siostry, taki będzie jutro, jakim go dzisiaj uczynicie wy. Taki będzie jutro. Takim Kościołem będziemy jutro rano, jakim dzisiaj stąd wyjdziecie. Nie innym urodzi to, co przyniesiesz tutaj. Urodzi to, co wypowiesz. Urodzi to, co zrobisz. Ty będziesz spał, a słowo będzie rosło. Ty będziesz spał, a to zacznie wzbijać się do góry i rosnąć. To, co posiejesz, to, co powiesz, to, co tu zrobisz, będzie rosło. Taki będzie nasz zbór jutro. W wielu kościołach nie ma już Bożego strachu, nie ma Bożego świadectwa, protestanckich, katolickich, prawosławnych. Wielu z nich zatracili już to i nie boją się już więcej Boga. Mają swoją malutką ramkę ze swoją teologią i tym, co należy robić. Nie ma już pokoju i nie ma świadectwa. Dlatego my was wzywamy do świadectwa. Urodziło się kolejne pokolenie w zachodnim Kościele, na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, które kompromis ze światem uznało za normalną część życia w Kościele. Kompromis ze światem uznali, że jest czymś zupełnie zwykłym, już normalnym. I ktoś, kto mówi, że tak nie jest, wręcz szokuje ich. Oni mówią, tata taki był, dziadek taki był. U nas to pokolenie też urosło, przyzwyczajone do kompromisu ze światem. I ta historia nie mówi nam dziś po prostu o chłopcu. Wielu kaznodziejów wskazuje, że ojciec w tej historii jest Bogiem. Ale ta historia mówi, że ojciec ma tu dwóch synów. I starotestamentowego i nowotestamentowego. Starotestamentowy syn, starszy syn,
To jest jego naród. To jest Izrael. Oni zawsze byli z Bogiem. Oni zawsze byli z Nim. Nie byli doskonali, ale też od Niego nie odstępowali. Wpadali w różne problemy, pokusy, mieli różne historie, ale zawsze byli przy tym Bogu swoim. Byli zawsze z Nim. Starszy syn był zły. On był egoistą. Złościł się, ale nie odchodził od ojca. Młodszy syn inaczej. Młodszy syn chciał być jak ojciec. Samodzielny i mieć tą władzę, którą miał ojciec. Roztronił majątek w dalekich krajach, jest napisane. To, czym dziś zajmuje się Kościół i wiele zborów, jest trudne do uwierzenia, gdybym wam opowiedział. Ale żyją i śpią ze świniami, tylko że duchowo. Ten młody, marnotrawny syn, ten młodszy brat, to jest nowotestamentowy Kościół. Otrzymał od Boga, od swojego ojca, wszystko, czego potrzebował. W dniu pięćdziesiątnicy jego ojciec dał mu wszystko, co było mu potrzebne, wszystko, co mu się należało. Przyjął Ducha Świętego i Wszechmogący chrzest w Duchu Świętym. To było wszystko, co Bóg posiada i co Bóg może dać. Już nic ponad chrzest w Duchu Świętym u Boga nie ma. Nic ponad Ducha Świętego u Boga nie ma więcej, co mógłby dać człowiekowi. Wszystko, co było mu potrzebne, otrzymał, zostało mu dane. Została wylana rzeka życia na 120 wiernych ludzi, tam w tym wieczerniku, na 120 naczyń Bożych, aby mogli spełnić wolę Bożą. Otrzymali to, co było im niezbędne. Każda rzecz, którą mówił Chrystus, ja mam, ja jestem, oni dostali i mogli w Jego imieniu autorytecie mówić, my mamy i my jesteśmy. To, co mamy dzisiaj w naszym zborze. Kazalnica, światło, ciepło, wyświetlacz, gitarę. To są nasze przywileje. To nie są rzeczy niezbędne. Gdyby nam zabrali światło i ciepło i gitarę, dalej możemy się modlić. Amen? Amen. Dalej mamy Boga w niebie i dalej mamy życie wieczne w nas. To są przywileje. To nie są rzeczy niezbędne. Oni tego nie mieli i nikt im nie mówił, jak prowadzić uwielbianie, jak szkolić liderów, jak prowadzić psychologię rodzinną. Oni roznieśli Ewangelię, ja wam powiem, na tysiące kilometrów od tamtego miasta, gdzie Duch Święty został wylany. W tym Duchu Świętym wszelkie dary Boże zostały dane. Każdy, kto jest narodzony z tego Ducha, pełny Ducha Świętego chrześcijanin, Ducha Świętego człowiek, może być używany przez Boga. I może mówić, że dostał od Boga to, co Bóg daje w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie zgodnie z naszym pragnieniem, ale tak, jak Ojciec daje. Chwała naszemu Bogu. Młody Kościół otrzymuje od Ojca wszystko to, co było niezbędne, aby ponieść Ewangelię na wszystkie krańce świata. Biblia mówi nam, dzieje apostolskie nam mówią. Parę dni później, po odejściu Ducha Świętego na 120 ludzi, cała Jerozolima i cały kraj był do góry nogami. Rządy nie czuły się pewnie. Nikt nie czuł się pewnie. A oni mówili i świadczyli przed swoim rządem i przed każdym. Komu mamy słuchać? Czy wam, czy naszemu Bogu? Kto ma rację? Wy, czy nasz Bóg? Młodszy syn poszedł wszystkim, co miał ojciec. I obrócili do góry nogami to, co świat myślał, że jest nienaruszalne. Z Jerozolimy ponieśli Ewangelię tysiące kilometrów dalej. Mateusz, ten, który napisał Ewangelię Mateusza, zmarł, wiecie gdzie? Umarł na terytorium dzisiejszego Kaukazu, dzisiejszej Osetii. Tomasz umarł w południowych Indiach. W Kijowie, na Ukrainie, umiera apostoł Andrzej. Młody Kościół poszedł do świata z Ewangelią i przemijały lata. Mijały lata, on robił swoje. I tu zaczyna się tragedia marnotrawnego syna. Zaczyna się tragedia młodszego brata. Zaczyna żyć życiem usprawiedliwionym przez obyczaje krajów dalekich. Życiem usprawiedliwionym przez cielesność, uczynki, zasady, stroje i obrządy, celebracje. Powoli zanika nastrój tamtego wieczernika, nastrój tamtego ognia, który Duch Boży dał. Zaczyna się zamiana, wymiana, czyli rozdawanie pieniędzy, trwonienie majątku, który dał ojciec, tych wspaniałych Bożych rzeczy, na religijne bzdury, odpusta, spowiedzi, świątkach, piątkach. Chrystus przestaje być ważny. stają się ważne obrazy, figury, ubrania, gadanie, polityka. Juda, apostoł Juda, 30 lat po tym, kiedy Chrystus zostawił ich z tą obietnicą, ja jestem z wami, idźcie i głoście tę Ewangelię. Mija 30 lat, a Kościół jest rozszarpany przez wilki. I Juda pisze, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. To nie było napisane 1000 lat, to było napisane 30 lat po odejściu Jezusa od Kościoła. To było około 70-80 rok po Chrystusie. I już Kościół szarpany, już rozrywany przez egoizmy, celebracje i religię. Gdzie fizyka zna takie prawo, które nazywa się prawem grawitacji. To jest prawo, które powoduje, że chodzicie po ziemi i czy jesteście na tym biegunie, czy na tym biegunie, to nikt nie ma uczucia, że chodzi do góry nogami albo nie spadnie w otchłań kosmiczną. Wszystkich Ziemia trzyma, bez względu na to, czy stoją w odniesieniu od kosmosu do góry nogami, czy tak, czy siak. Prawo grawitacji, ono powoduje, że przyciąga was i chodzicie po ziemi, gdziekolwiek byście nie byli. I jeden z was może być na takim kontynencie, drugi na zupełnie przeciwnej półkuli, a mimo to żaden z was nie spadnie w dół, żaden się nie wywraca z tego powodu. To jest prawo grawitacji. I ono, nie wiem czy wiecie, musimy ciągle to prawo pokonywać. Chodząc pokonujecie prawo grawitacji. Podnosząc pokonujecie prawo grawitacji. Żeby rano na modlitwę wstać, to pokonujecie prawo grawitacji. Wielkie kosmiczne prawo pokonuje każdy z was idąc rano na modlitwę. Z łóżka nie chce się stać. Widzicie? I to prawo powoduje, że nasze mięśnie nie zanikają. Gdyby to prawo przestało działać, to kosmonauci, którzy wracają ze stanu niewłaskości, muszą dużo ćwiczyć, właśnie bo grozi im zanik mięśni. Przyzwyczaja się nasz organizm, że nie ma żadnego oporu, żadnego kłopotu. I to, co było rozwinięte, nasze mięśnie, zaczynają po prostu zanikać, przestają być potrzebne. W duchowym świecie to samo prawo nazywa się prawem akceptacji. To jest, żyjemy w świecie codziennym, takim tym świecie pełnym diabelskich rzeczy. Ocieramy się o światowość, ocieramy się o ten świat codziennie. I to, o czym często tylko częściowo czasem mówimy lub wiemy, zaczyna z czasem być częścią nas samych. Świat zaczyna nas wciągać. Zaczynamy się przyzwyczajać, że właśnie tak musi być. Ale pamiętajcie, nie z tego królestwa jesteście. Nie z tego świata, pielgrzymami tu jesteście. Te prawa was nie dotyczą. Dziś w niektórych zborach jest trudno powiedzieć, że świat może ich zatrzymać. Są takie zbory, że jak się mówi, że świat może ich zatrzymać, to oni nie wiedzą, o co chodzi. Bo świat został zaproszony do ich kościoła. Świat w ich kościele rządzi. Światowość, polityka i pieniądz są tam rządem. A to jest Boży wróg, a nie Boży sprzymierzeńca. Widzimy dziś te różne dziwne objawy chrześcijaństwa. Ponad 900, podobno 980 denominacji na całym świecie. Rzeczy, które ludzie wierzą, które w ogóle nie miały nic wspólnego z synem, który wyszedł z wieczernika, obdarowany wszystkim, co było ojca. Mamy kościoły o różnej teologii, o różnych nie wiadomo jakich poglądach. Wyznają, że tylko Jezus, ale wszystko u nich możecie znaleźć. Od Emueja zaczynając, kończąc na sprzedaży nie wiadomo czego jeszcze. Od różnych wyznań, różnych hobby, nie wiadomo co. To próba podobania się światu. Żeby światu się podobać, żeby świat się nami cieszył. Oto powód, czemu Kościół umiera. Kościół, jak kiedyś wam powiedziałem, jest jak łódka na wodzie. Dopóki łódka płynie po wodzie, to płynie po wodzie i nie zatonie. Tak Kościół jest na świecie. Ale kiedy świat, kiedy wodę zaczyna się nabierać do łódki, to co się stanie po pewnym czasie? Po prostu zatonie. Kiedy Kościół zaczyna nabierać światowych rzeczy, zaczyna tonąć i zaczyna być światowy. I Bóg dał Ducha Świętego, aby przyszedł i aby nas wprowadził w poznanie. Abyśmy czynili to, co jako Kościół mamy czynić. I jedyna rzecz, jaka powstrzymuje nas od czynienia woli Bożej, od modlitwy i posłuszeństwa Słowu Bożemu, to jest nasz cielesny człowiek, to ja sam. Ja sam wybieram spać albo modlić się. Ja sam wybieram kraść albo dawać, przebaczać albo nienawidzieć. To mój wybór. Bóg mnie nie zmusza, ale Bóg mówi, abyś wiedział, jaki koniec będzie.
To nie diabeł. Diabłu można dać tylko miejsce, Słowo Boże mówi. Czyli puścić go w naszą cielesność, by nasze ciało przez niego działało. I wtedy się powstaje złodziej, morderca, oszczerca i inny człowiek. I duch występuje przeciwko ciału. A ciało przeciwko duchowi, Słowo Boże nas uczy. Oznacza to, że są sobie przeciwne. I miłość do Boga, ona jest uwarunkowana posłuszeństwem według Jezusa. Jezus powiedział, miłość wasza do Niego będzie uwarunkowana waszym posłuszeństwem. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest miłość do Jezusa. I oto my dzisiaj jesteśmy zborem. Ciałem Jezusa Chrystusa. Mamy reprezentować Go na ziemi. Co się to dzisiaj zamieniło? Ile społeczności dziś? To jest tylko religijna machina, skłócona. Diakoni, pastorzy, żrą się między sobą. Członkowie tacy i tacy. Taka klika i taka. Taka grupa i taka grupa. Czy to jest reprezentowanie Chrystusa? Taka opcja polityczna i taka. To zamieniło się dziś w wielu miejscach w machinę religijną, która może tylko zabić. I dlatego świat nie chce mieć nic wspólnego z religią. Dlatego przeciętny, szary, normalny taki Kowalski, taki przeciętny człowiek, Polak, on nie chce mieć nic wspólnego z tym. Bo w Polsce wszystko, nie wiem czy pamiętacie, była taka reklama małego piasika, mówi, że samochód dla Kowalskiego. W bloku pokój z kuchnią to był dom dla Kowalskiego i mu zbudowali kościółek na osiedlu i była religia dla Kowalskiego. Nie myśl, puste głowy. To zamieniło się właśnie w taką machinę. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to nie są argumenty. Chrześcijaństwo to nie spory i argumenty. To jest życie. Amen? Nasze chrześcijaństwo to ma być życie. Czy to będzie chrześcijaństwo, jak ja się będę ciągle z Tomkiem spierał o coś? Albo z Tobą, albo z Tobą. Będziemy się kłócić i co na nabożeństwo będzie debata, kto ma rację. A kto katolicy chwyci, to pokaże swoją rację. To nie jest chrześcijaństwo. I ten młody, marnotrawny kościół otrzymał to życie. Poszedł z tym do dalekiego kraju i tam używał swojego życia. Używał i używał, wymieniał, jak już powiedziałem, i pewnego poranku obudził się w dalekiej ziemi jako nagi, biedny i nędzarz. Nie miał już nic oprócz swoich poglądów, które nikogo nie obchodziły. Nie było chleba z masłem, tak jak nie ma Słowa Bożego. Nie było co do ust włożyć, nie było się czym nakarmić. I zaczyna szukać. Wychodzi na ulicę brudny, pewnie oszczepał się ściana i idzie po ulicy. I nikt nie zamierza mu nic dać. Nic nie ma za darmo. Nic smutniejszego. Słyszycie, bracia i siostry, nic smutniejszego na świecie nie znajdziecie niż kościół, który kiedyś był pełny życia i zaczynał umierać. Nic smutniejszego niż wejść do kaplicy, gdy wam coś powie, o bracie, kiedyś to Bóg u nas działał. Nic smutniejszego i bardziej tragicznego. Kościół Pięćdziesiątnicy, kościół tamtego wieczornika, kościół tej trzeciej godziny dnia, kościół Ducha Świętego miał życie. Ono płynęło jak rzeka wszędzie i wszystko dotykało. Teraz budzi się martwy. Jaka tragedia. Idzie po ulicy, nikt nie zamierza mu nic dać. Nic bardziej przyjemnego dla diabła. Widzieć bankruta, gdzie diabeł ma to do siebie, że nie umie pływać. Biblia mówi, że chodzi po miejscach bezwodnych i szuka, gdzie by się zatrzymać. To są te suche miejsca. Diabeł chodzi po miejscach bezwodnych. Jak przychodzą rzeki wody żywej, to on pływać nie umie, musi uciekać. A potem idzie po miejscach bezwodnych. Ja długo myślałem, co to są te miejsca bezwodne? Ja wam powiem, miejsca bezwodne to są kościoły, które kiedyś były pełne życia, a teraz są suche bez Ducha Świętego. Tam on znajduje sobie raj. Tam można debaty apologetyczne toczyć, kłótnie teologiczne, oszczerstwa, proroctwa, co tylko możesz wtedy robić. Suche miejsce, nie ma rzeki Ducha Świętego, żeby go dotknęła. Kościół Pięćdziesiątnicy, tamtych dni, kościół, który ma być naszym wzorem, nie musiał się uczyć, jak być religijnym. Oni nie musieli się uczyć i mieć planów. Nie potrzebował uczenia się bycia religijnym, bo tam było to, czego mi brakuje, za czym ja tęsknię, płaczę i modlę się tu na kolanach. Tam była rzeka wody żywej. Płynęła rzeka wody żywej. Płynął Duch Święty, poruszający wszystkim. Gdy wyschła,
Przyszły demony i zaczęły rozczarpiwać. Zaczęły niszczyć i zabijać. I rabować, bo wyschła rzeka wody żywej. Marnotrawny syn obudził się. Siedział w sianie i nie miał już nic. Wszystko wokoło pozostawało takie same. Takie same domy i ubrania. Takie same słowa, tylko Boga już nie było. Tylko nie było obecności tej, którą miał. Świat dalej cieszył się w ślepocie. Zaczyna myśleć, jakie błędy popełnił. Zaczyna myśleć, co ja takiego zrobiłem? Co było nie tak? I tu Słowo Boże mówi o nas indywidualnie. O naszych rodzinach, naszych kościołach. Bo jak już mówiłem, jeśli był czas w waszym życiu, że byliście bliżej Boga, niż jesteście dzisiaj, to co macie czynić? To znaczy, że oddaliliście się. Jeśli możesz powiedzieć, bracie, byłem bliżej Boga kiedyś, niż jestem dziś, to znaczy, że coś straciłeś, że odeszłeś do dalekiego kraju, gdzieś ci coś uciekło. Nie ma już Słowa Bożego, a rzeka wody nie płynie. I wracasz na nabożeństwa suchy. Dawniej wracałeś na nabożeństwa, łzy dopiero w domu wysychały. Jeszcze wieczorem otwierałeś ten fragment Słowa Bożego. Jeszcze się człowiek radował. Ja rano poszedłem do pracy, kiedy się nawróciłem. To ja słyszałem kazanie naszego pastora jeszcze przez tydzień. To żyło we mnie. A potem przychodzi taki kamień, taki beton. Każde kazanie się obija. Już nam wszystko jedno, już nas nie obchodzi. To znaczy, że jesteś dalej od Boga niż byłeś kiedyś. Musisz wrócić na ołtarz. Musisz wrócić do modlitwy. Przestań pukać do drzwi świata, co świat ci może dać. Ja wam powiem, bracia i siostry, tak. Świat nie ma nam nic do zaoferowania, a to my mamy im coś do zaoferowania, amen? Oni nic nie mają, co by mogli nam dać. Niech On nas na nowo napełni Duchem Świętym. To nie przyjdzie przez jakieś moje kazanie o tym, jak się modlić na językach. To nie przyjdzie przez coś innego, jak tylko przez waszą modlitwę i pragnienie. Boże, ja chcę być bardziej pełny Ciebie. Ja chcę jeszcze więcej Ciebie. Tylko tyle możecie zrobić. Ja nic nie mam w moich rękach, by wam dać. Nie mam nic więcej, by wam powiedzieć, by Duch Święty przyszedł wasze życie. Ja mogę was odwiedzić. Mogę was posilić. Mogę się z wami śmiać i płakać. Mogę z wami żartować albo wam doradzać. Ale nie mam już nic więcej. To tylko w modlitwie, tam jest ukryte. To On ma. To ręka Boga daje, nie ja daję. I żaden duchowny wam nic nie może już dać. Marnotrawny syn. Szedł po ulicy tego świata. Tak jak widzicie Kościół, jak dzisiaj idzie. Ten świat nic nie mógł mu zaoferować, bo to on miał to, co światu mógł oferować. My nie potrzebujemy tego, co świat ma i świat nie może nam tego dać, bo my tego nie chcemy. Wyobraźcie sobie tego biednego chłopca. Chudy, brudny, taki chudy, żółty, już nic nie jadł dawno. Idzie sobie i puka od drzwi do drzwi i otwiera mu człowiek i mówi, czego chcesz? On mówi, głodny jestem. On mówi, mogę ci dać, ale jest jeden warunek. Będziesz karmił świnie, to wtedy co zjesz. A marnotrawny syn myśli, mówi nie, to tamten zamyka drzwi. On myśli, a to co ja dzisiaj wiem. Teraz zatrzymajcie się. Jeśli popatrzysz na to z punktu widzenia Żydów, z punktu widzenia judaizmu, to nic bardziej poniżającego dla Żyda, niż świnie karmić. Żydzi nic wspólnego ze świniami i z wieprzowiną nie mieli, nie mają i nie będą mieli. Oni są daleko, nigdy świn nie hodowali, nie trzymali, a co dopiero z nimi jeść albo spać. Świnia zawsze dla Żyda była symbolem brudu i odstępstwa. Żydzi nie mają nic ze świniami. Ale młody syn się zastanawia i w końcu wraca do tych drzwi, jeszcze raz delikatnie. Pan ten otwiera, mówi, czego znowu chcesz? On mówi, ja będę karmił te świnie. Ja nakarmię te twoje świnie. On mu mówi wtedy, do młodego kościoła świat mówi wtedy tak. Jeśli będziesz żył tak jak ja, jeśli będziesz jadł to co ja, jeśli twoje kobiety będą się ubierać tak jak moje kobiety, jeśli będziesz czuł, będę się mógł czuć dobrze w twoim kościele, wtedy ci pomogę, wtedy dam ci to, co moje świnie jedzą. Kościół zielonoświątkowy, katolicki, prawosławny, każdy prawie pożyczył dzisiaj ze świata jego idee, jego sposoby, światowe sposoby promocji. Każdy program, każdy sposób, każde organizowane przez Kościół jest tylko kolejnym świadectwem braku duchowego życia. Kolejne psychologiczne programy z wielkimi psychologami, którzy mówią, jak opanować swoją złość. Pukamy, a świat już dobrze wie, jak nas zapromować. Świat wie, jak zrobić dobrą reklamę.
Świat wie, jak promować Kościół. Potrafią sprzedać wszystko i wszystkich. I powiedział świat do młodego Kościoła, do syna: jeśli nakarmisz świnie, my cię nauczymy, jak zapełnić żołądek. Wiecie, co to znaczy? Jeśli nakarmisz świnie, my ci pokażemy, jak zapełnić wszystkie łatki w Kościele. Głodem Kościoła jest, kiedy nie ma w nim ludzi. Głodem Kościoła jest, kiedy stoją w nim puste ławki. Kartoteka pastora gra jak kiszki marsza głodowego, jak mało ludzi jest. I świat mówi: ja napełnię, ale moich sposobów używaj. Zaproś klauna za kazalnicę. Zespół rock'n'rollowy na uwielbianie. Zacznijcie się ubierać, jak się świat ubiera. Cieszyć, jak oni się cieszą, i tańczyć, jak oni tańczą. Zacznij żyć, jak oni. Nakarmij moje świnie, a ja ci dam ludzi, napełnię twój żołądek. Cokolwiek! Zróbmy cokolwiek, byle ktoś do nas przyszedł. Bylebyśmy nie stracili następnego członka. O bracie, pij pal, tylko nie odchodź. A ty, bracie, grzesz dalej. Tylko zostań, proszę. Bo kto będzie uwielbiany prowadził? I taki właśnie Kościół. Świat daje mu warunki. Świat stanął przed głodnym, wygłodniałym ludzi Kościołem. Z pustymi łapkami, który zapomniał, że nie ilość, tylko jakość. Że to my mamy duchowo rosnąć, a wtedy nasze owoce będą w postaci innych ludzi. I świat mu da warunki. Musisz mieć miły Kościół, jeśli chcesz, żeby był pełny. Tak, żeby ludzie czuli się dobrze. Nie mogą przypadkiem ludzie usłyszeć o swoich grzechach, bo wtedy się obrażą i pójdą sobie do domu. I no i przypadkiem nie chodzi o krwi Jezusa, a już na pewno nie o Duchu Świętym. O tym nie mówcie. Bo to dzisiaj, wiecie, spory na ten temat, lepiej nie mówić. Muszę mieć możliwość chodzenia do ciebie, do Kościoła i czuć się tam dobrze, żeby mnie przypadkiem coś nie zraniło. Twoi ludzie muszą wierzyć w to, co ja wierzę, bo przecież nie mogę się wyróżnić, jak mówi świat. I oczywiście muszą być miejsca siedzące i ładny budynek. Jeśli tego nie ma, nie przyjdę do ciebie, nie dam ci jeść. Jeśli nakarmisz moje świnie, ja dam ci jeść, ale karmić będziesz moje świnie, nie owce. A Jezus mówi: nie rzucajcie pereł między wieprze. Nie rzucajcie waszej świętości, waszej perły w świat. Bo wieprzek nie pozna tego, zdepta i was wezwę. Bo Kościół zawsze był prześladowany. Kościół to kupił. Mamy dzisiaj w Kościołach wszystko, żeby zorganizować dancing albo popisy cyrkowe. Mamy aparaturę, muzyków, fachowców, wszystko. Promotorów, reklamy, drukarnie. Wszystko, co trzeba. To same rzeczy używamy, co używają cyrki i restauracje. Ale to nie będzie miało nic wspólnego z Kościołem. Ale mam dla was jedno zapewnienie. Jeśli zaczniemy stosować światowe metody promocji, świat tu przyjdzie. Świat przyjdzie i będzie się tu czuł dobrze. Dużo ludzi to przyjdzie. Będziemy musieli wynająć największą salę. Nie będzie można wtedy uniknąć tylko jednej rzeczy. Cielesnych ludzi w Kościele. Bo oni przychodzą i zaczynają czuć uczynki ciała. Straszna pomyłka. Syna marnotrawnego. Kościoła. Że nie zamierza wracać na ołtarz modlitwy. Że dzisiaj się nie promuje w zborach modlitwy i szukania Boga na kolanach, tylko się promuje nowe metody, różne sposoby. Pożycza się to, co świat używa. Zaczyna się sprzedawać Chrystusa. Chrystus jest promowany jak paczka papierosów na reklamach. Promowany, sprzedawany jest. Nic ponad promocję. Promocja wzywa cielesność do Kościoła i ona przychodzi. A widzicie, tylko jest jeden problem, o którym zapominają. Że jak się publikę zaprosi, to potem trzeba tą publikę utrzymać. Jak publika jest cielesna, to ją cielesnie trzeba utrzymywać. I może syn marnotrawny powiedział: nie będę karmił świń, tak dalej być nie może. I zaczyna myśleć w swojej głowie marnotrawny syn, siedząc na chlebisku ze świniami. I myśli: nie mogę przecież dalej karmić świń. Ma podróbkę. Wszystkiego, co w dniu pięćdziesiątnicy miał prawdziwe. Wtedy to była prawda, dziś ma podróbkę. Niby żyje, ale to już nie życie. Niby jestem chrześcijaninem, ale to już nie ta wiara. Brak prawdziwej żywności spowodował głód i Kościół zaczyna być głodny. Kiedy Duch Święty opuszczony, kiedy nasz Kościół zostanie opuszczony przez Ducha Świętego, to pozostanie nam już tylko religia, pozostanie nam nasza forma. Ale oni tą formę, świat potrafi ją promować, oni ją dziś sprzedają za ciężkie pieniądze. Sprzedają formę religii za ogromne sumy. Ludzie są gotowi miliony dzisiaj płacić, żeby tą formę, tą podróbkę, ten plastyk do zjedzenia dostać. Kościół produkuje formę. Ludzie to kupują, nie myślą, coś znaleźli.
Kościół produkuje takie czy inne drewienko, takie czy inne obrazki, taką czy inną ideologię, czy takiego czy innego kaznodzieje i sprzedaje tą formę. A ludzie to kupują, my ją Boga znaleźliśmy. A to nie Bóg. Biblia nam mówi, syn marnotrawny wejrzał w siebie. On wejrzał w siebie i myśli tak. W domu mojego ojca dość chleba było, a tutaj wiem to, co świnie jedzą. W domu ojca jest wszystko, co było niezbędne. Wszystko miałem, a dziś nie mam nic. Mam to, co świnie jedzą. I dlaczego ja dziś wam to mówię? Ja wierzę, że przyjdzie na całym świecie przebudzenie i w naszym kraju ono będzie. Że Kościół wejrzy w siebie i zobaczy, że żyje pod róbką. I Kościół wejrzy w siebie i powie, w domu ojca było wszystko. Były uzdrowienia i cuda. Było błogosławieństwo i Duch Święty. A tu świnie, świat i muzyka. Gdzie są takie zbory, że oni mogą 2 godziny tańczyć. Oni mówią, jakie duchowe. Ja wam z nimi znacie moje poglądy. Ja myślę, że oni umierają, dlatego tam mówią. Byle muzyka była dobra, byle ciało się pocieszyło. Karne słowo za długo, żeby nikt nie głosił. Ależ syn marnotrawny w mojej księdze, w tej Biblii, syn marnotrawny budzi się pewnego dnia i powiedział sobie, tu mam to, co mam. Podróbka w domu mego ojca jest realność, jest prawda. Jestem zmęczony zastępczym jedzeniem. Zawiązał szmaty na nogi. Worek wziął na plecy i mówi, wracam do taty. Wracam do mojego domu. Świat nie będzie mnie więcej karmił. Idę do domu. I poszedł do domu nie po to, żeby się tłumaczyć. Nie po to, żeby wyjaśniać, tak jak my się dziś tłumaczymy. No wiesz, to środowisko, koledzy, bieda, no wiesz. Idę powiedzieć, że miałem grzech. Idę powiedzieć, że nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Boże prawo jest święte i zawsze to samo. Gdy od Boga człowiek odchodzi, nie ma prawa nazywać się synem. Ale gdy wraca, nie zostaje jedynie parobkiem, Bóg usynawia. U Boga nie ma wytłumaczeń za odstępstwo. I prawda jest taka, że za nasze grzechy i odstępstwa nikt za nas nie będzie się tłumaczył. To my zgrzeszyliśmy, my odstąpiliśmy. Jeśli się nie modlisz, to ty modlitwę zaniedbałeś. Jeśli nie wybaczyłeś, to ty wybaczenie zaniedbałeś. Miej odwagę wstać i przestań jeść ze świniami. Wracaj do taty i powiedz, panie, to ja. To nikt inny, to nie brat i siostra. To nie pastor, to nie diakoni. Ja nie wiem, jak z ich życiem, ale moje życie potrzebuje twojej realności. I to jest to, co ja odkrywam, a powiem w nim. On się z tym obudził. Ten straszny poranek, on się obudził z tymi myślami. Może całą noc nie śmiał, nie spał. I tak jak dzisiejszy Kościół, siedział w chlewie ze świniami, tysiące kilometrów od realności Bożej. Ale przyszło Boże światło. Wracam do domu. Wracam do daty. Wracam tam, gdzie mój dom. I nie próbuję przekonać Boga, jak mówiłem, to ty wina tamtych czy tamtych. Wracam, aby się otworzyć przed Bożym obliczem. Spowiadać i powiedzieć Bogu, ja zgrzeszyłem, moja wina. Tysiące kilometrów od tego chlewika. Stary ojciec stał na drodze. I wyglądał swojego syna. On wie, że gdzieś tu w świecie jest jego kościół. On widzi wszystko. Psalmy nam mówią, że przed jego oczami nic nie jest zasłonięte. On mówi, synu, jesteś tu. Jest jego kościół. Źrenica jego oka. Nigdy nie zapomniał. Pracował nad nim całe życie. Gdyby on tam w tym chlebie miał ciastka i lody, szynkę i chleb, wtedy by pewnie nigdy nie przyszedł do tych myśli. Nigdy by nie wrócił. Ale Bóg mu zorganizował tą biedę. Bóg mu to zapewnił. I zaczyna myśleć, bo Bóg karcił swojego syna. Tak jak zaczyna dzisiejszy Kościół myśleć. Ja wam powiem, my nie jesteśmy sami, którzy się modlimy. Gdziekolwiek jadę w Polsce, spotykam braci, którzy mówią, braci Mirku, czy u was macie to pragnienie? My mamy dość tej formy. Mamy dość tylko mówienia. My chcemy przeżywać tę modlitwę, żeby on znowu przychodził. Wracamy do niego. Mamy dość tego wszystkiego, co nam tu nawieźli. Psychologów, networku różnego, organizacji i różnych śmieci. Chcemy modlitwy normalnego, społeczności normalnej z Bogiem. Chcecie tego? Amen?
Amen.
Dość mamy nie wiadomo czego. On wiedział, gdzie jest jego kościół. I on czekał. I wiecie, jak się przebudzenie w historii o synu marnotrawnym zaczęło? Przebudzenie się zaczęło tak, że ojciec patrzy, a czyjaś postać idzie w oddali. Zbliża się i on myśli, wygląda jak mój chłopiec. To jest pewnie mój chłopiec.
Czy to nie jest mój chłopak?
Tak, to jest mój chłopak.
I Słowo Boże mówi, powiek objął go i zaczął go całować. Żadnych wymówek. Tak jak Jezus, kiedy spotkał Piotra po tym, gdy ten się go zaparł. Nie mówił mu wymówek, ale Piotrze, czy miłujesz mnie? I tata zobaczył synka i oni się, pisze Słowo Boże, padli sobie na szyję, całowali się i była radość. Syn nie powiedział mu, ojcze, daj mi się teraz coś ubrać i coś zjeść. Syn mówi, ojcze, nie jestem godny. Ja sługą chcę być, ale przyjmij mnie, bo ty masz słowa żywota. Ty masz prawdę, tam nie ma prawdy. Ale ojciec mu powiedział, nie będziesz mieszkał z owcami. Nie będziesz zamiatał stajni. Dajcie mu szatę sprawiedliwości. Pierścień dziedzictwa Bożego na rękę. I przyodziejcie go w ogóle. Jego prawdę, przyodziejcie go. On czekał i całe niebo czekało. I wtedy wszyscy się radowali. Nieważne jak nam dobrze radzą jako Kościołowi. Nieważne jak się wspaniale czujemy na naszych nabożeństwach. Jeśli jesteśmy daleko od kraju i daleko od tego, co Bóg chciał. Kłamaliśmy dość długo. Ja mówię ogólnie, nie do kogoś z was. Zbyt długo okłamują się ludzie i kościoły, żeby Bóg, i myślą, że Bóg tego nie widzi. W naszym życiu zadziałało właśnie to prawo akceptacji. Przyzwyczajenie, że tak musi być, nie może być inaczej. Nie może być tak, że jako wierzący człowiek, że chodzisz z Bogiem już parę lat i nagle potem znajdujesz w swoim życiu to, co odrzuciłeś wiele lat temu. Niektórzy odrzucili wiele lat temu zło różne, a teraz go znajdują w swoim życiu z braku pokarmu. Jecie ze świniami. Zostawili swoje hobby, swoje muzyki. Różne niektórzy na sport zostawili, żeby mieć czas głosić Słowo Boże. A nagle potem odkrywają, że to samo, co zostawili, znów ich w życiu jest. Znowu jest ważne i znów jest na to miejsce. Dawniej chodziliśmy do domu Bożego. Dawniej chodziliśmy do domu Bożego i prawdą były psalmy. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Jahwe. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. I dziś nie możemy poprzestać na byle jakich kazaniach. Żeby nam nie wiadomo, kto by mówił. Co się stało, bracia i siostry? Że chorzy leżą w szpitalu. Że młodzi chorują. Ślepi nie widzą. Chromi nie chodzą. A ubogim już nikt nie zwiastuje Ewangelii. Co się stało? Obierki. Omłot świński jest dawany. Widziałem i znam pastorów, których wspaniałe małżeństwa się rozleciały. Zaczynało się od malutkich rzeczy. Od jakiejś drobnej małżeńskiej kłótni. Niewybaczenie. To rosło. To było posadzone, rosło i kończyło się rozwodem. Podobnie niektórzy z nas żyją z Jezusem. Pokłócą się z kimś. Opuszczą nabożeństwo i po latach są martwi. To niewybaczenie rosło. Wy zapomnieliście, Jezus nie zapomniał. Nie rozdzielajcie waszego Jezusa od waszego życia. Nie rozdzielajcie, nie traktujcie lekko nabożeństw. A tam jedno nabożeństwo. Ja wam powiem, jeśli ktoś z was jest młody, czy stary, ale młody w wierze, to myśli, że jedno nabożeństwo, tą czy tą. Ja wam powiem, nie opuszczajcie dnia, gdy On do was może przemówić. Tak jak mówię, niektórzy żyją tak z Jezusem. Była wielka miłość, ale coś nie tak. Zostawili, nie wyznawali, nie ruszyli tej sprawy przed Bogiem. Wyrosła i oddzieliła ich od Boga. Musimy dojść do objawienia, które przybliża nas do ołtarza. Jeżeli nie masz porządku w swoim życiu, zostaw dar swój na ołtarzu. Zostaw swoje nabożeństwo, modlitwę i swoje ofiary i wszystko. Idź i zrób porządek z braćmi i siostrami. Zrób porządek z twoim duchowym życiem. Potem wracaj tam i znajdziesz odpowiedź. Ojciec czeka. Ojciec czeka, aby wróciła ta stara społeczność. Nie religia, ale tam ta stara społeczność. Tak dziś ojciec czeka, żeby wróciła społeczność, która była w tamtych dniach, w dawnym kościele. Ja wiem, że jeszcze bracia, którzy żyli przed wojną, by wam powiedzieli, jak dawniej ci ludzie modlili. Ja jestem młody, nie pamiętam. Ale wtedy nie mieli religii. Na piechotę w starych butach szli 25 kilometrów. Ale Bóg do nich mówił, dzieci moje. I Bóg ich uzdrawiał i podnosił. Nie mieli parkingu przed kościołem, tylko konie skubały trawę. Ale Bóg do nich mówił głosem wielkim. Co się stało, dokąd poszliśmy dzisiaj? Starszy brat, jak widzicie, bardzo się zdenerwował z pokoju młodszego. I mówi, ojciec pyta go, co się stało. On mówi, ten syn twój. Ja zawsze z tobą byłem. Cię. Żydzi przez wieki nie lubili chrześcijan. I w jaki starszy W jaki sposób starszy brat wiedział, że tamten roztrwonił majątek z niewolnicami? Problem w tym, że zrobiłby to samo, gdyby był na jego miejscu. Gdyby nie był zbyt przywiązany do religii. Zrobiłby to samo, miał te same pragnienia, tą samą ochotę. On wiedział, jak to wszystko wyglądało. Zrobiłby to samo, wcale nie był jakiś święty, bardziej. Ale był religijny. Był zgubionym, nieszczęśliwym człowiekiem, bardzo dumnym, złym z tego powodu, że się młodszy znalazł. Jest tylko jedna droga powrotu do tego. Ołtarz. Oni obydwoje potrzebują przebudzenia. I dlatego dzisiaj modlimy się za Izrael. I modlimy się o przebudzenie. Bracia potrzebują tych dwóch synów Bożych. Potrzebuje nowego życia. Potrzebuje. Jeden niby był przy ojcu, drugi poszedł i nie wiadomo kiedy wróci. A to jak daleko odejdziecie od Boga od dziś, to już wasze pilnowanie. Zróbcie z tym porządek. Skłońcie wasze kolana w domu. I róbcie porządek. To jest tak, jak w ostatni czwartek mówiłem. Ja nie będę robił dziś żadnego wezwania. Może niektórzy z was mieliby ochotę teraz wyjść tu do przodu i modlić się. Nie będę tak robił. Ja nie chcę dziś żerować na waszych emocjach. Nie chcę żerować na tym, co czujecie teraz, na waszych uczuciach. Ja chcę, byście budowali na betonie, na fundamencie, na skale, którym jest Jezus ze złota, na waszych kolanach w domu, ze Słowem Bożym w rękach. Abyście budowali waszą wiarę na dzień, gdy przyjdzie. To jest moje przesłanie dla was dzisiaj. Wracaj do domu. Wracaj do domu. I idź do domu, do swojego taty. Ojciec, który jest w niebie, którego imię ma się święcić. Wracaj. On czeka. Jeżeli masz podróbkę, wracaj po realność. Realność nie zobaczysz w nikim z nas. Od nas też jej nie weźmiesz, ani się nie nauczysz. Nie oglądajcie się na siebie, nie patrzcie. No a on ma... Ty szukaj. Ty szukaj, aby twoje życie było dla Niego. Chwała naszemu Bogu. Ja was z tym przesłaniem pozostawiam i wyjeżdżam, abyście go szukali, abyście nie zaniedbywali waszych modlitw. Nie zaniedbajcie modlitwy rano i nie zaniedbajcie chodzenia z Nim. Amen.
Amen.